21:30, sobota 12 grudnia. Matki Bożej z Guadalupe, ale my przenosimy się do Wenezueli. Wenezuela, bogaty kraj, biednych ludzi. To rozmowy niedokończone. Naszymi gośćmi doktor habilitowany profesor KUL Cezary Taraja, kierownik Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych. Witamy, panie profesorze.
Witam serdecznie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jest z nami również dr Pablo de la Fuente, adiunkt w Katedrze Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jest Antonio Jimenez, wenezuelczyk, absolwent hiszpanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 5 lat w Polsce. Witamy, Antonio.
Szczęść Boże. Dziękuję.
Szczęść
bardzo.
Boże. Jesteśmy po pierwszej części naszych rozmów niedokończonych. Wiele rzeczy powiedzieliśmy już o Wenezueli. Naszych gości prosimy o przybliżenie tego kraju, tego narodu, tego, co najbardziej istotne na dziś i czym żyje Wenezuela w wymiarze też gospodarczym, geopolitycznym, religijnym. Będziemy wdzięczni. Prosimy doktor habilitowany Cezary Taraja.
Dziękuję bardzo, ojcze Benedykcie. Przede wszystkim, tak jak w audycji telewizyjnej, chciałbym na początku podziękować telewizji Trwam i Radio Maria za możliwość podjęcia tego tematu, który jest nam bardzo bliski, dlatego że zarówno ja, jak i moi tutaj współpracownicy, dr De La Fuente oraz Antonio Jimenez, jesteśmy blisko związani właśnie ze światem języka hiszpańskiego. Ja kieruję Katedrą Świata Języka Hiszpańskiego na KUL. Dr Pablo De La Fuente jest współpracownikiem, pracownikiem, a Antonio jest absolwentem hiszpanistyki, świeżo wypromowany, także poza tym jest Wenezuelczykiem, więc wszystkie sprawy dotyczące Wenezueli są koszmą bardzo bliskie. Zacznę może też od takiej informacji, że próbowaliśmy już podejmować pewne inicjatywy związane z Wenezuelą, jakieś inicjatywy o charakterze pomocowym, ale też informacyjnym. W miesiącu marcu planowaliśmy zorganizowanie takiego wydarzenia pod nazwą Solidarni z Wenezuelą, we współpracy właśnie z różnymi środowiskami, środowiskami właśnie politycznymi, ale również społecznymi instytucjami oraz z Caritasem w decyzji lubelskiej. No niestety ta sytuacja, która nastąpiła, rozwój epidemii spowodował, że musieliśmy zrezygnować póki co z tych przedsięwzięć. Niemniej jednak cały czas sprawa Wenezueli jest nam bardzo bliska. Też może tutaj troszkę uprzedzając powiem, że jesteśmy w pewnych kontaktach z przedstawicielami opozycji wenezuelskiej, tutaj zwłaszcza przez Antonio, który jest takim łącznikiem, bo przecież że mieszka wiele lat w Polsce, to Wenezuela jest mu bardzo droga. Zaproponowaliśmy jako tytuł tej audycji Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi, swoisty paradoks. Postaramy się właśnie w trakcie dzisiejszego spotkania wyjaśnić, na czym ten paradoks polega, skąd bierze się taka sytuacja, że państwo, kraj, który należy do najbogatszych pod względem chociażby surowców mineralnych państw w Europie, być może i na świecie, znajduje się dzisiaj na skraju załamania gospodarczego, a w zasadzie pewnie już przekroczył pewne granice czy parametry tego załamania. Sytuacja polityczna jest bardzo trudna. No i oczywiście również kontekst międzynarodowy tego, co dzieje się w Wenezueli, bardzo skomplikowany. Ale żeby przybliżyć na początku trochę naszym słuchaczom tę rzeczywistość wenezuelską, to może kilka takich informacji. Tutaj ojciec nawiązał do Matki Bożej z Guadalupe, do Meksyku. Wenezuela usytuowana troszkę w innej części tego tak zwanego Nowego Świata, bo jest to już Ameryka Południowa, ale tam północna część właśnie tego kontynentu to jest kraj, który graniczy z trzema sąsiadami. Ma od zachodu Kolumbię, większą od Wenezueli, na południu jeszcze większą Brazylię, lokalne mocarstwo, a od zachodu jest to Gujana. Samo państwo wenezuelskie w granicach obecnych to jest obszarowo znaczne terytorium, 900 000 km², czyli powiedzmy to jest tak jak Rzeczpospolita w dobrych czasach, prawda, w okresie pierwszej Rzeczpospolitej, kiedy nasze państwo też miało mniej więcej 1 000 000 km². Więc taka mniej więcej jest Wenezuela powierzchniowa. Natomiast w stosunku do tej powierzchni liczba ludności jest stosunkowo nieduża, bo Wenezuelę zamieszkuje no mniej niż 30 milionów ludzi. Także ten potencjał demograficzny nie jest zbyt wielki. Jest to społeczeństwo, które kształtowało się poprzez wieki swojej historii. Ogromny wpływ tutaj na tą strukturę obecną tego społeczeństwa mają te czasy związane z obecnością Hiszpanii w Nowym Świecie. I tutaj ta struktura ludności wygląda mniej więcej w ten sposób, że około 70% właśnie mieszkańców Wenezueli stanowią tak zwani metysi. To jest ta ludność, która to są ci, którzy rodzili się w związkach właśnie Hiszpanów i autochtonów Indian. Tutaj przy okazji warto podkreślić politykę naszej monarchii katolickiej, która brała pod ochronę prawa ludność autochtoniczną i pozwalała po prostu na małżeństwa te mieszane pomiędzy Hiszpanami a Indianami. Także stąd aż tak duży procent właśnie metysów dzisiejszej Wenezueli. Następnie mamy grupę około 20%, to mówi się, że to są po prostu bezpośredni jak gdyby ci, którzy wodzą się właśnie od Hiszpanów czy innych Europejczyków, ludność biała, jeśli można ją tak nazwać. Około 10% stanowią potomkowie niewolników, których sprowadzano właśnie w XVII i XVIII wieku na tamte tereny do pracy. No i taki już nieduży procent akurat w Wenezueli, około 2% to jest ludność indiańska. Zresztą warto pamiętać, że nie wiązało się to z jakąś prawda, kwestią powiedzmy polityczną czy eksploatacyjną, bo na przykład są trzy kraje, kraje andyjskie, takie jak Ekwador czy Boliwia, mają bardzo, bardzo wysoki odsetek ludności autochtonicznej indiańskiej. Po prostu w Wenezueli jest. Cóż, no językiem urzędowym jest oczywiście piękny język Cervantesa, język hiszpański, espanol, castellano. Język, który jak wiemy w tamtej części świata zdecydowanie dominuje. Większość krajów Ameryki właśnie tak zwanej łacińskiej posługuje się językiem hiszpańskim. Też tutaj pewnie istotną informacją jest to, że Wenezuelczycy to jest pod względem religijnym, wyznaniowym, to są przede wszystkim katolicy, którzy stanowią około, no przynajmniej prawda, w takich oficjalnych statystykach 90% ludności. Stolicą kraju jest piękne miasto Caracas, o którym może opowiem nieco później Antonio, bo on mieszka blisko Caracas, jedno z najpiękniejszych miast też właśnie Ameryki Południowej. No cóż, być może jeszcze tak pobocznie Wenezuela nam Polakom kojarzy się z konkursami Miss Piękności, prawda? Bardzo często piękne Wenezuelki wygrywają właśnie w tych konkursach, zdobywając tytuł Miss World czy Miss Universe. Także to może tytułem takich ogólnych informacji wprowadzających. Pewnie będą Państwo ciekawi, skąd w ogóle pochodzi nazwa tego kraju, Wenezuela. Wiemy, że na przykład sam kontynent, prawda, Ameryka to wziął nazwę od imienia Ameryko Bezpuczkiego, że na przykład Kolumbia, prawda, od samego Kolumba. Natomiast w przypadku Wenezueli historia jest co bardziej może skomplikowana. Mianowicie Wenezuela w tłumaczeniu na język polski to tyle, co mała Wenecja. Skąd to odniesienie do Wenecji? A mianowicie, kiedy bodajże w 1501 roku Ameryko Vespucci wspomniany właśnie przypłynął tam z tej strony, to jest zaraz po Kolumbie, właśnie na te piękne wybrzeża wenezuelskie, piękne zatoki, zobaczył właśnie na wodzie małe domki budowane przez Indian, budowane na palach właśnie na wybrzeżu morskim. Jako Włochowi przypomniała mu się właśnie jego rodzina Wenecja i nazwał ten region po prostu małą Wenecją, czyli Wenezuelą. I to się już później przyjęło i tak zostało. Te regiony, które ta część, która dzisiaj tworzy państwo wenezuelskie, przez kilka wieków właśnie należało do korony hiszpańskiej, monarchii katolickiej, uniwersalnej, wchodziła w skład takich struktur państwowych, które były przez Hiszpanów tam organizowane, to nazywało się tak zwanymi wicekrólestwami. Przez pierwszy okres to było tak zwane wicekrólestwo Peru, a od 1717 roku po reorganizacji XVIII-wiecznej te tereny nazywały się Królestwem Nowej Granady. Ten czas, kiedy właśnie ta część, czy w ogóle Ameryka Południowa, duża część pozostawała w obrębie Imperium Hiszpańskiego, kończy się po początkach wieku XIX. Tam dochodzi do wybuchu ruchów niepodległościowych. O różnym charakterze, też często inspirowany jest z zewnątrz, to też jest ciekawy temat, ale może nie na dzisiejszą audycję. I Wenezuela tutaj ogłosiła swoją niepodległość w roku 1819, ale przez pierwszych tam kilkanaście lat tworzyła związek państwowy z Kolumbią. To była tak zwana Wielka Kolumbia. Dopiero w roku 1830 doszło do pewnych nieporozumień pomiędzy oboma segmentami tego chóru państwowego i Wenezuela ogłosiła się niezależnym państwem właśnie od tego momentu. Jest już ta niepodległa państwowość, taka już definitywna. Jeśli chodzi o ustrój państwowy, to oczywiście tam od samego początku, aż do chwili obecnej, Wenezuela była i jest republiką. Zresztą jak zdecydowana większość krajów właśnie Ameryki Łacińskiej. Tutaj można powiedzieć, że to społeczeństwo, ten kraj budował się w takich dosyć w trudach dużych, dlatego że XIX wiek przynosi temu kraju właśnie taką dużą niestabilność polityczną, problemy gospodarcze, jakieś niepokoje społeczne. Z tego, co piszą badacze, znaczy przedmiotów, Wenezuela doświadczyła w XIX wieku kilkudziesięciu rewolucji. To jest coś niesamowitego. 11 razy zmieniono konstytucję i 7 razy przywódcy Wenezueli właśnie sprawowali władzę dyktatorską. Także to właśnie są takie parametry, które wskazują na tę dużą niestabilność. Sytuacja poprawiła się, zmieniła się w wieku XX. Tutaj przede wszystkim dlatego, że Wenezuela zaczęła korzystać w większej mierze z pewnych dobrodziejstw naturalnych. O tym zaraz jeszcze powiem, bo to jest kraj rzeczywiście bogaty. Przede wszystkim zaczęto eksploatować i eksportować na dużą skalę ropę naftową. To pozwoliło temu krajowi, zwłaszcza po II wojnie światowej, jak gdyby podźwignąć tą swoją gospodarkę i ustabilizować ją. I w oparciu właśnie o to jest budowany, można by powiedzieć, taki wenezuelskie państwo dobrobytu. Nawet myślę, że takie pojęcie byłoby tutaj adekwatne. Tak jak mamy na przykład w Hiszpanii w latach 60. ten cud gospodarczy, Estado de Bienestar, jak się mówiło, to podobnie w Wenezueli lata, zwłaszcza 60. i 70., to jest okres niebywałej prosperity tego państwa, prosperity gospodarczej właśnie budowanej. Niestety jednostronnie, później przyjdzie trochę zapłacić pewną cenę za ten jednostronny rozwój gospodarczy. To znaczy bogactwo kraju, główny dochód narodowy opierano na eksporcie ropy naftowej. No nie na obróbce nawet, prawda, tylko na eksporcie. Ale to przynosiło ogromne dochody, zwłaszcza dopóki trwała właśnie, prawda, dopóki ceny ropy naftowej na rynkach światowych były wysokie. No, to jak wiemy, lata 70. przyniosły tutaj pewien wstrząs, załamanie na rynkach naftowych, gwałtowne spadki ceny ropy i wtedy zaczęły się też problemy gospodarcze, ale i polityczne właśnie w Wenezueli. I ta destabilizacja polityczna doprowadziła do takich nawet dużych protestów społecznych, buntów przeciwko rządom, które oskarżano o złą politykę gospodarczą, o korupcję i inne nadużycia. I takim najbardziej spektakularnym jak gdyby przejawem tego konfliktu, ale i tragicznym, było tak zwane Caracaso, oczywiście od miasta Caracas. W 1989 roku doszło do walk ulicznych na terenie miasta właśnie ludności cywilnej z policją, siłami bezpieczeństwa, które pochłonęły no, przynajmniej kilkaset ofiar. Niektórzy mówią nawet o 2000. To był ogromny wstrząs. I siłą rzeczy to wydarzenie odbiło się bardzo mocno na polityce wenezuelskiej i na pewnych zmianach, jakie od tego momentu się zaczynają. To znaczy do głosu dochodzą coraz mocniej ugrupowania o charakterze lewicowym, nawet skrajnie lewicowym, które oczywiście no, z jednej strony krytykują powiedzmy takie pewne neoliberalne pomysły gospodarcze, a z drugiej strony proponują gdyby nowy model, prawda, społeczeństwa oparty na wykładni takiej właśnie marksistowskiej. I taki przełom zasadniczy we współczesnych dziejach Wenezueli to jest początek lat 90. W 92 roku jest podjęta została próba zamachu stanu właśnie przez środowiska lewicowe. Wśród przywódców tego zamachu był Hugo Chávez, który kilka lat później, już na drodze demokratycznych wyborów w 1996 roku został prezydentem Wenezueli i od tego momentu zaczyna się stopniowe odchodzenie od powiedzmy pewnych kanonów czy pryncypiów gospodarki właśnie wolnorynkowej i państwa demokratycznego, państwa wolności i swobód no, w kierunku wręcz lewicowej dyktatury, z jaką mamy do czynienia dzisiaj. Teraz o tych bogactwach może, bo tak jak powiedziałem, Wenezuela jest krajem rzeczywiście niezmiernie bogatym. I to bogatym zarówno w sensie takim naturalnym poprzez pewne jakby elementy, które sama natura czy stwórca, prawda, obdarzył, ale również o pracę i dorobek pokoleń ludzi, o kulturę, tą materialną obliczową. Zacznę może od tych bogactw naturalnych, jeśli można by to tak nazwać. To znaczy, Wenezuela jest krajem, jeśli chodzi o środowisko naturalne, niesamowicie zróżnicowane. Chociażby ukształtowanie powierzchni. Proszę sobie wyobrazić, że mamy tam w zasadzie wszystkie takie główne elementy ukształtowania powierzchni środowiska naturalnego. A więc wysokie góry na tej części północno-zachodniej, zachodniej mamy Andy. Po prostu tam zaczynają się Andy. To są dwa takie pasma, Andy północne, Andy karaibskie. I tam też znajduje się najwyższy szczyt Wenezueli, który nazywa się Bolívar. Ma około 5000 metrów, czyli no, sporo wyższy, prawda, niż nasze rysy. Następnie obok tej strefy wysokogórskiej, pięknej, z własną, prawda, roślinnością, florą palną, jest ta środkowa część. To jest cała wielka dolina nizina rzeki Orinoco. Jedna z największych rzek Ameryki Południowej, z ogromnym dorzeczem, z ogromną ilością dopływów, które niesie wielkie ilości wody, które oczywiście mają też duży wpływ na gospodarkę rolną, ale również na energetykę, bo te rzeki wenezuelskie pozwalają na zakładanie na przykład licznych elektrowni, które dostarczają energii właśnie do wielu, wielu miejsc. No i jest jeszcze taka część, która nazywa się Wyżyną Gujańską, to jest na granicy tej wschodniej z Gujaną. Wiem, że jest to wyżyna też, która w maksymalnej wysokości tam do 3000 metrów sięgają, więc też jest to bardzo ciekawe pod względem krajobrazowym, roślinnym i tak dalej. No i oczywiście sam pas wybrzeża Morza Karaibskiego, też bardzo długi, bardzo rozmaicone wybrzeże, piękne laguny, zatoki, półwyspy, wyspy w ogóle, taka chyba najbardziej znana to jest Margarita, myślę, że też znana turystom. Do tego dochodzą walory klimatyczne. Te walory klimatyczne, Wenezuela położona jest w tej strefie i równikowej, klimatów równikowych i podrównikowych, więc to są takie obszary, które obfitują w dużej ilości opadów i oczywiście w światło słoneczne, które bardzo sprzyja jej wegetacji. Jest, że tak powiem, też sprzyjające dla człowieka, dla rozwoju rolnictwa. Co jeszcze? No, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o te walory naturalne, bo tutaj można by długo opowiadać. Następnie to, co jest tym, tak powiem, bogactwem, które można, tak powiem, wydobyć i sprzedać, czyli te wszystkie surowce naturalne, które Wenezuela ma. Przede wszystkim jest to ta ropa naftowa, która jest z jednej strony bogactwem, błogosławieństwem, ale z drugiej strony można powiedzieć, że jeżeli obecnie stała się przekleństwem tego kraju. Otóż Wenezuela, według szacunków geologów, specjalistów, posiada największe na świecie złoża ropy naftowej, które szacowane są na 300 miliardów baryłek. To jest wprost trudne do wyobrażenia i pozostawia w tyle chociażby takie znane kraje naftowe, jak chociażby Arabia Saudyjska, czy Iran, czy Irak, czy Kuwait. Więc zdecydowanie tutaj Wenezuela ma największe złoża ropy naftowej. Poza tym są inne jeszcze bardzo bogate złoża rud metali, gazu ziemnego, że również atrakcyjne bardzo bogate złoża złota i diamentów. No i oczywiście do tych wszystkich walorów naturalnych, które czynią przynajmniej a priori Wenezuelę bogatą, dochodzi jeszcze całe bogactwo związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym. Wszystkie wytwory człowieka, kultury, sztuki, prawda, materialnej i duchowej, zaczynając od tych epok przedhiszpańskich, później cała epoka obecności Hiszpanii. Tutaj wznoszono już wtedy wspaniałe zabytki architektury sakralnej, świeckiej, bazyliki, katedry, kościoły, pałace, fortyfikacje, miast, mury obronne, porty, arsenały i tak dalej. To wszystko później oczywiście ubogacone o cały dorobek już tej Wenezueli odległej czy republikańskiej. Także jak widzimy, ten potencjał tego bogactwa jest ogromny. No i oczywiście zawsze było tylko pytanie, w jaki sposób człowiek, prawda, któremu przyszło żyć na tej ziemi, będzie wykorzystywał te bogactwa i jak będzie później, jaka będzie dystrybucja powiedzmy później z pewnych zysków czy dochodów płynących właśnie z eksploatacji tychże bogactw. Tu oczywiście również turystyka, ogromnie rozwinięty, zwłaszcza w latach 60., 70. sektor turystyczny przyciągający też dużo obcych kapitału, inwestycji, ale również właśnie odwiedzających. Oczywiście w chwili obecnej jest to wszystko w stanie załamania. To ja myślę, że pewnie na początek byłoby tyle. Tam jeszcze pewne wątki będziemy rozwijali później, bo na przykład obecność Polska w Wenezueli, wydaje mi się, że też warto o tym powiedzieć, ale żeby w tej chwili nie przedłużać to.
Bardzo gorąco dziękujemy. Doktor habilitowany profesor Cezary Taracham, kierownik Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych. Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi. Jest z nami doktor Pablo de la Fuente, adiunkt Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych. No, pana doktora prosimy o te relacje międzynarodowe i sytuację geopolityczną Wenezueli, zwłaszcza tych ostatnich 30 lat i wpływów, które teraz tam mają obce mocarstwa. Jak wygląda Wenezuela dziś od strony ustroju sprawowania władzy? Jakie są nadzieje, jakie są szanse na poprawę też życia ludzkiego, życia obywateli Wenezueli?
Ojcze, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, ponieważ dr Pablo de la Fuente nie poszedł jeszcze w wystarczającym stopniu znajomości naszego trudnego języka, więc będzie mówił po hiszpańsku, a ja będę przekładał na język polski. Pablo la Fuente jest sobre contexto internacional, sytuacją internacional de Venezuela y las influencias de otras potencias de otros países.
Bueno, Venezuela en el mundo en el cual hoy vivimos es un mundo mal repartido, ¿no?
Żyjemy dzisiaj w świecie, w którym powiedzmy bogactwa i wpływy są podzielone w niewłaściwy sposób, w zły sposób.
La revolución industrial conllevó la mecanización de los procesos de producción.
Tutaj doktor de la Fuente sięga aż do rewolucji przemysłowej, właśnie, która wprowadziła ogromne zmiany w zakresie właśnie produkcji, chociażby czy później innych procesów gospodarczych.
Sí, pero la cuestión fue que en esos primeros momentos el carbón era algo fundamental para todos los países y todos los países tenían carbón.
W tamtym czasie właśnie, czyli mówimy o zwłaszcza o XIX wieku, takim podstawowym surowcem, który decydował o o powodzeniu gospodarczym i znaczeniu państw był węgiel.
La transición del carbón al petróleo a principios del siglo XX lleva a que el petróleo no está también repartido como el carbón.
Ale na przełomie XIX i XX wieku następuje taka zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o zaopatrywanie się w surowce energetyczne i tym surowcem energetycznym numer jeden jest już nie węgiel, ale ropa naftowa. I tutaj można powiedzieć, że o ile węgiel jest bardziej rozpowszechniony w świecie i dawał wielu państwom właśnie możliwości tutaj pewne gospodarcze, to jeśli chodzi o ropę naftową, to tutaj ta sytuacja nie jest aż tak dobra.
La cuestión radica en que Venezuela hoy en día tiene las mayores reservas de petróleo que hay en el mundo, ¿no?
Tak, w sytuacji, jeśli chodzi o Wenezuelę, to tak jak powiedzieliśmy, jest to kraj, który w świetle prawda, tych badań i szacunków posiada największe na świecie złoża ropy naftowej.
Es petróleo, que es, hay muchísimo petróleo, pero es un petróleo muy caro de producir.
To są ogromne złoża, ogromne zasoby, ale jest pewien problem, to znaczy wydobycie, eksploatacja wzgórz wenezuelskich jest bardzo droga, dużo droższa niż w innych krajach.
Sí, en la península arábiga pinchas el petróleo hoy en día, pues Arabia Saudita lo puede llegar a producir a 10, a 12 dólares. El petróleo venezolano, como sale mezclado con las arenas del río Orinoco, su producción es muchísimo más cara.
Dlaczego jest droższe wydobycie i później właśnie ropy naftowej? Dlatego, że wenezuelska ropa naftowa jest trochę zanieczyszczona, na przykład poprzez pewne pokłady takie, które niesie rzeka Orinoco, piasek i inne właśnie elementy naturalne.
Por eso en los momentos en los cuales pues el petróleo estaba por encima de los 100 dólares, los ingresos que tenía el Estado venezolano con amplios márgenes de ganancia eran importantes.
Także możemy sobie wyobrazić, że do momentu, kiedy cena baryłki ropy naftowej przekraczała 100 dolarów, no, na Wenezueli to były ogromne dochody.
Entonces, Hugo Chávez actuó como un auténtico nuevo rico, ¿no?
Także można powiedzieć, że Hugo Chávez, kiedy pojawił się u władzy, no, mógł działać jako właśnie taki nowobogacki.
Uh-huh. Precisamente la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela fue el, lo he comentado antes, fue la tabla de salvación de un régimen como el de Fidel Castro, ¿no?
I tutaj, tak jak już mówiliśmy przy naszym poprzednim spotkaniu telewizyjnym, dojście Hugo Chaveza do władzy w Wenezueli w jakimś sensie uratowało, już chodzimy w kontekst międzynarodowy, reżim kubański od upadku całkowitego.
Kuba no tiene petróleo. Cuba no tiene petróleo y evidentemente la caída de la Unión Soviética significaba que la Unión Soviética dejaba de comprar ingentes cantidades de azúcar encima a un precio subvencionado por encima del mercado.
Kuba po pierwsze nie posiada złóż ropy naftowej, a po drugie wraz z upadkiem Związku Radzieckiego Kuba utraciła głównego odbiorcę swojego podstawowego towaru, produktu eksportowego, jakim jest cukier, cukier z trzciny cukrowej.
Evidentemente, sí, evidentemente está claro que teniendo que comprar Cuba el petróleo fuera y con la pérdida de la compra total a un precio por exorbitado de su azúcar, pues el futuro económico de la Cuba de Castro en los años 90 era prácticamente nulo.
Także w tym kontekście te dochody właśnie rządu kubańskiego, państwa kubańskiego w związku z tym załamaniem Związku Sowieckiego jako rynku zbytu dla cukru kubańskiego. No, perspektywy były praktycznie żadne i gdyby nie pojawiła się ta pomoc ze strony Wenezueli, prawdopodobnie ten reżim by upadł.
Pero ahí llegó la victoria electoral de Hugo Chávez para salvar al régimen de Castro.
Ale właśnie zwycięstwo wyborcze Hugo Chávez'a uratowało reżim Fidela Castro.
Con esta política de nuevo rico, no, con el petróleo caro me puedo permitir lujos, no?
A właśnie Chávez myślał w ten sposób, że ponieważ mam ogromne dochody z eksportu ropy naftowej, mogę sobie pozwolić na pewne luksusy w polityce zagranicznej.
Por ejemplo, el petróleo estaba controlado, la producción del petróleo estaba totalmente controlada por el Estado.
Tutaj ważna okoliczność jest taka, że wydobycie, produkcja ropy naftowej w Wenezueli była i jest całkowicie kontrolowana przez państwo.
Pero sin embargo se comercializaba el petróleo en dos compañías.
Ale już, że tak powiem, zbyt tej ropy naftowej, czyli handel ropą naftową, dokonywał się za pośrednictwem dwóch wielkich przedsiębiorstw.
Por ejemplo, si Polonia quiere comprar petróleo venezolano, se tiene que poner en contrato con una empresa que se llama PDVSA, Petróleos de Venezuela.
Na przykład, gdyby Polska chciała kupić ropę w Wenezueli, to musi, że tak powiem, dokonać tego zakupu za pośrednictwem przedsiębiorstwa, firmy, które nazywa się PDVSA.
Que se suele pagar a los precios del mercado.
I oczywiście ta firma, to przedsiębiorstwo, handluje ropą naftową w cenach rynkowych.
Sin embargo, también hay que pensar que el mercado del petróleo es uno de los mercados más oscuros y más corruptos que existen. No, pero bueno.
Oczywiście tutaj też z takim pewnym zastrzeżeniem, że rynek ropy naftowej, sprzedaży, obrotu nią, to jest też rynek, tak powiem, obciążony różnymi wadami. No, korupcja i inne zjawiska się pojawiają też tutaj.
Sin embargo, en esta política de Nuevo Rico, Chávez tenía una segunda tienda que se pusiera que era el petróleo para los amigos, que se llamaba Petrocaribe.
Ale Chávez tutaj uruchomił czy powołał do życia drugą firmę pod nazwą Petrocaribe i za pośrednictwem tej właśnie drugiej firmy sprzedawał ropę naftową swoim przyjaciołom politycznym i ideologicznym. Po cenach zupełnie innych, nierynkowych.
Petróleo para kolega.
Czyli ropa naftowa dla ubogich. Dla ubogich, ale równocześnie dla swoich kolegów.
En parte los Castro han salvado, bueno, aunque ahora ya no están los Castro en el poder en Cuba, hay otra marioneta, pero bueno, Cuba sigue siendo un país comunista, entre otras cosas porque durante mucho tiempo ha estado comprando el petróleo venezolano, más que comprándolo, se lo han estado regalando, ¿no?
Także pomimo śmierci braci Castro, Kuba nadal jest reżimem komunistycznym, między innymi w dużej mierze dlatego, że utrzymuje bardzo tanią albo graniczową ropę naftową z Wenezueli.
Incluso se ha llegado a probar que hay sociedades cubanas que revenden el petróleo venezolano a precio de mercado, ¿no?
Nawet niedawno ukazały się takie informacje, że pewne firmy kubańskie, które odbierają tę ropę naftową właśnie praktycznie za bezcen do Wenezueli, później sprzedają ją na innych rynkach właśnie już po cenach takich, jak obowiązują.
Bien, el olor a petróleo es como los animales el olor de la sangre, atrae a las bestias.
Także mówi się czasem, że zapach ropy naftowej przyciąga tak, jak zapach krwi przyciąga bestie do tego.
Bueno, la segunda bestia de esta historia es el caso de China, ¿no?
I tutaj drugim tym takim, powiedzmy, graczem, tą drugą bestią są Chiny.
Uno de los grandes problemas que China tiene, uno de los grandes problemas geopolíticos, no voy a meter en todo, es la cuestión de que China depende de las importaciones de petróleo para tirar su economía adelante. Tiene muchos problemas con la adquisición de petróleo.
Jednym z takich, warto pamiętać, że jednym z takich głównych problemów gospodarczych Chin, oczywiście ten kraj rozwija się bardzo, bardzo prężnie wciąż, ale właśnie problem źródeł energii, zwłaszcza ropy naftowej. Jest to kwestia zupełnie newralgiczna dla gospodarki Chin.
Y bueno, la historia de la penetración de China en Venezuela, aparte de otros aspectos de cooperación económica, ha sido en el momento en el cual el precio del petróleo en los últimos años empezó a bajar en el mercado, China empezó a comprar la deuda de Venezuela.
Także w momencie właśnie, kiedy rozpoczęły się pewne zawirowania, Chiny zainteresowały się ropą naftową właśnie pochodzącą z Wenezueli, a dodatkowo, kiedy państwo już było w stanie kryzysu, zaczęły skupywać za niewielkie pieniądze właśnie papiery dłużne państwa wenezuelskiego.
Sí, no, es una de las cuestiones que yo siempre destaco, ¿no? El gran riesgo hoy en día que supone China para el mundo. Tiene todo lo malo del capitalismo y todo lo malo del comunismo.
Także jak się wydaje, właśnie to zagrożenie płynące z Chin polega na tym, że przyjmuje to, co najgorsze zarówno z systemu komunistycznego, jak i z systemu kapitalistycznego.
Bueno, la jugada de China ha sido comprar en parte la deuda de Venezuela, y en el momento que compras las deudas de un hombre, tú, ese hombre pasa a ser tu esclavo prácticamente, ¿no?
Także wykupując długi państwa wenezuelskiego, w zasadzie w jakimś sensie Chiny czynią z Wenezueli swojego niewolnika.
Y bueno, y otra de las polémicas que ahora se da en América, que no tiene mucha repercusión en Europa, es el tema de la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, ¿no? China está en negociaciones con otro de estos países de la órbita cubano-bolivariana, que es Nicaragua, para construir un paso interoceánico que no le haga depender de la influencia de los americanos sobre el canal de Panamá.
Drugi taki bardzo ważny tutaj aspekt międzynarodowy i gospodarczy tej kwestii wenezuelskiej to jest fakt związany z transportem międzynarodowym morskim. I tutaj Chiny również odgrywają ogromną rolę. Mianowicie jest pomysł przekopania kanału poprzez terytorium Nikaragui łączącego oceany. W ten sposób Chińczycy oczywiście chcą się uniezależnić od kanału panamskiego. Oczywiście pozostaje pod kontrolą Stanów Zjednoczonych i mieć własną jak gdyby drogę morską do handlu.
O sea, China ha empezado una política muy agresiva tanto en África como en la América Hispana, y el caballo de Troya de China hoy en día en América básicamente es Venezuela.
Także Chiny, które prowadzą dzisiaj bardzo agresywną politykę w Afryce i na kontynencie południowoamerykańskim. I tutaj takim koniem trojańskim jak gdyby Chin w Ameryce Południowej stało się właśnie Wenezuela.
Cierto es que desde el 31 de diciembre de 1999 Panamá es el propietario del canal, pero los chinos no se fían en este sentido de los americanos y quieren su propio canal interoceánico.
Także tak jak już powiedział doktor De La Fuente, Chińczycy, którzy oczywiście rywalizują i nie ufają Stanom Zjednoczonym, chcą mieć własną drogę morską, właśnie kanał przekopany przez terytorium Nikaragui, które też jest w orbicie właśnie tych lewicowych, boliwariańskich i kubańskich wpływów.
Y yo quería acabar diciendo eso, que si políticamente la situación venezolana es insostenible, yo hace un año que estuve en Venezuela y es un país que está muy por encima, está salido en todo, o sea, tiene, perdón, para que puedas traducir tú. Sus índices de criminalidad son altísimos, el sueldo medio de un venezolano ronda los 15, los 20 dólares al mes, los productos de primera necesidad son más caros que en Polonia, es una situación totalmente caótica, que por razones internas podría haber estallado hace mucho tiempo.
Także tutaj doktor De La Fuente, też kończąc ten wątek, przywołuje swój pobyt w Wenezueli w ubiegłym roku, widział tam na miejscu, jak ogromne problemy polityczne, społeczne i gospodarcze przeżywa ten kraj. No, zwłaszcza widać te problemy społeczne, to znaczy i ogromną przestępczość i inne takie zjawiska patologiczne, które powodują, że w zasadzie społeczeństwo i kraj jest już na absolutnej krawędzi.
Y lo que quería significar es eso, que hay poderes en el mundo que les interesa arruinar a Venezuela, arruinar un país de su gran negocio.
A najgorsze jest to, że są w świecie państwa, mocarstwa, w których interesie leży zrujnowanie Wenezueli, utrzymywanie tego państwa właśnie w takim stanie, ponieważ jest to wielki biznes, są to wielkie dochody.
Rozmawiamy dziś o Wenezueli, bogatym kraju biednych ludzi. Panowie profesorowie, ten kraj od 2 lat jest toczony przez 2 władze. Panowie, na początku pan profesor powiedział, że utrzymujecie kontakty z taką opozycją, a zatem o przyczyny tego stanu rzeczy, jak również o szansę na wyjście z tego kryzysu wewnętrznego, politycznego, a tym samym gospodarczego. Jak panowie widzą przyszłość?
Tak, to znaczy, to rozumiem, że to pewnie pytanie do mnie.
Jak najbardziej, tak. A potem zapytamy pana Antonia.
Tak, Antonia, który jest tutaj naszym specjalnym gościem. Otóż tak, rzeczywiście sytuacja, o której mówił dr Pablo De La Fuente, ta sytuacja polityczna jest wyjątkowo trudna, wyjątkowo skomplikowana i, tak jak powiedział, bardzo mocno uzależniona od kontekstu międzynarodowego, tej gry potężnych sił zewnętrznych. Tutaj dr De La Fuente mówi głównie o Chinach, ale przecież jest i Rosja. Są takie kraje również, tacy gracze jak Iran czy Turcja. No, oczywiście są Stany Zjednoczone, ale są również kraje Ameryki Południowej, takie jak Brazylia, która przecież też tam gra rolę lokalnego mocarstwa. Jest też Kolumbia, prawda, kraj sąsiadujący. Więc to wszystko wpływa na tą scenę polityczną wenezuelską. Oczywiście jest taki stan dwuwładzy, to znaczy z jednej strony mamy prezydenta, który sprawuje władzę dyktatorską, który wprowadza właśnie te swoje pomysły bardzo radykalnie lewicowej, który jest wspierany oczywiście przez różne siły lewicowe na świecie, a również przez państwa, które po prostu mają swój interes w utrzymywaniu Wenezueli w stanie anarchii. Próbą takiej pewnego odreagowania, bo to oczywiście ta sytuacja budzi w społeczeństwie ogromne też niezadowolenie, protesty, jakieś demonstracje i jakieś próby organizowania się ze strony opozycji, więc taką próbą jest ta druga prezydentura pana prezydenta Guaido, który jest reprezentantem, powiedzmy, no, części opozycji parlamentarnej i części społeczeństwa wenezuelskiego. Przez pewien czas wydawało się, że jest to lider, który doprowadzi do przesilenia politycznego, że odsunie prezydenta Maduro od władzy. Podejmowane były oczywiście pewne działania, nawet na arenie międzynarodowej. Tutaj prezydent Guaido nawet wysyłał swoich przedstawicieli, dyplomatów do innych krajów. Część tych dyplomatów niestety w ogóle nie dotarła na placówki, na przykład tutaj do Warszawy. Była taka sytuacja, że była desygnowana osoba do ambasady wenezuelskiej. Ja tutaj na marginesie powiem, że ambasadę wenezuelską wciąż w tej ambasadzie są ludzie prezydenta Maduro, mimo że oficjalnie Polska popiera prezydenta Guaido. To jest ten paradoks. No oczywiście arkana polityki zagranicznej tutaj jest, na pewno są jakieś uwarunkowania, które powodują, że akurat jest tak, jak jest, ale sytuacja troszkę dziwna. Niestety te próby podejmowane przez Guaido w sumie nie przyniosły większych rezultatów. Chyba zabrakło też prezydentowi Guaido charyzmy, siły politycznej. I wydaje się, że być może to skończy się tym, że dojdzie do jakiegoś cichego porozumienia pomiędzy Maduro a Guaido. Natomiast są tutaj jeszcze inne siły polityczne, zwłaszcza po prawej stronie, które, jak się wydaje, być może tak jak w Hiszpanii Vox, w pewnym momencie doprowadzą jednak do jakiegoś prawda, zasadniczej zmiany na scenie politycznej. I mam tu na myśli przede wszystkim takie ugrupowanie polityczne, które nazywa się Vente Venezuela i na którego czele stoi rzeczywiście bardzo zdolna, mówię, bo to jest kobieta, polityk, pani Maria Corina Machado. Tutaj zresztą nasz gość Antonio jest w kontakcie z tym środowiskiem, więc pewnie powie troszkę więcej o tym środowisku opozycyjnym. To jest partia, którą można by w sensie takim politycznym, pewnych poglądów, powiedzmy, na gospodarkę, na społeczeństwo, sytuować mniej więcej w tym samym szeregu co Vox, co partia pana Orbana na Węgrzech, czy nas Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą ta partia szuka kontaktu właśnie w tych środowiskach, tutaj również w Polsce, więc być może to będzie, ale to mówię, to jeszcze chyba nie wiem w jakiej perspektywie czasowej, bo prawdopodobnie no, póki co na przykład Vox w Hiszpanii jest już dosyć dużą siłą polityczną, mającą kilkudziesięciu deputowanych w Cortezach, natomiast no, póki co Vente Venezuela nie ma swoich przedstawicieli w parlamencie. Zresztą w ogóle o to nie zabiega, bo widzi, że tutaj parlament właśnie złożony z przedstawicieli obu tych prezydentów no w zasadzie nie prowadzi do żadnego sensownego rozwiązania. Więc być może Vente Venezuela jest jakimś światełkiem nadziei w tym właśnie tunelu wenezuelskim. I tak jak mówię, dwóch prezydentów, chociaż tak faktycznie to jest władza Maduro, bo władza prezydenta Guaido jest w sumie iluzoryczna. Tak jak mówię, nie udało mu się nawet zainstalować, pomimo że na przykład ma pewne środki, bo parlament tam w ramach budżetu dostaje pewne środki. Nie udało się nawet zainstalować tej siatki, tej struktury dyplomatycznej, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, w Unii Europejskiej. Więc jest to polityka mało skuteczna i chyba Wenezuelczycy tracą powoli nadzieję, że Guaido może rozwiązać ich problemy.
Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi, doktor habilitowany profesor Cezary Taraham, doktor Pablo de la Fuente i Antonio Jimenez, Wenezuelczyk, absolwent hiszpanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Antonio, jak z twojej perspektywy wygląda sytuacja w Wenezueli? Z jakiej Wenezueli wyjechałeś, przybywając do Polski? Straciliśmy połączenie.
Tak. Przepraszam, panie przewodniczący, może powtórzyć?
Jak najbardziej. Pytamy, z jakiej Wenezueli wyjechałeś, przybywając do Polski. Jaką Wenezuelę pamiętasz? Jaka Wenezuela jest teraz z relacji twoich znajomych, przyjaciół, którzy tam pozostali?
Tak, oczywiście. Mam bardzo dobre wspomnienia z dzieciństwa. Pamiętam, oczywiście, kiedy ja urodziłem się w roku 1996 i tak, dwa lata później Hugo Chavez wygrał. I warto powiedzieć, że były ostatnie demokratyczne wybory w Wenezueli, bo później każda instytucja się zniszczyła, od kiedy przybycia katrokomunizmu do Wenezueli. Ale pamiętam, że oczywiście zmiana nie była od dnia do nocy, tak. Zmiana i zgorzenie, zniszczenie kraju się zrobiło powoli, tak. To było systematycznie. Od 1998 roku pamiętam, że kontrwalutowe zaczynało w 2002 roku, a rozpoczynają się wywłaszczenie ziemi w 2004 roku, potem więcej protesty, demonstracje na ulicy i w końcu dużo ludzi umarło. Każdy rok, nie? Muszę powiedzieć, że Wenezuelczycy, my mamy 20 lat i walczymy sam na ulicach i zawsze ludzie umierają, tak? I oczywiście to bardzo trudne, bo ludzie, czas idzie do przodu i zapomniemy o tym, tak? I to nie może być tak. I oczywiście ja studiowałem medycynę w Wenezueli, jeśli mogę powiedzieć, tak, dwa lata studiowałem medycynę i względu bezpieczeństwa, tak, oczywiście, zostałem zmuszony do opuszczenia kraju. I dalej mam kontakt z znajomymi. Oni teraz skończą medycynę na Caracas, na Universidad Central de Venezuela, tak? I oczywiście oni czekają na to, żeby skończyć tę karierę, tak? I mieć dyploma i uciekać z Wenezueli, bo oczywiście teraz panorama nie jest ciekawy i ale jak zawsze mówimy, albo ja lubię to powiedzieć, żyły dobrej woli, zwyciężą i narodzimy się na nowo. Myślę, że w końcu tunelu jest światło i prędzej czy później zdobędziemy wolność. Ale to trzeba mieć wsparcie międzynarodowe i trzeba mówić głośno o co tam się dzieje w Wenezueli. I my, Wenezuelczycy, za granicę, tak? My straciliśmy wszystko w Wenezueli. Straciliśmy najważniejsza rzecz, rodzina, tak? Ja mieszkam sam w Polsce od 4 lat. Nie spotkam się z rodzicami, z bratem od 4 lat i to myślę, że jest najgorsza rzecz, że ta dyktatura mogła zrobić, separacja rodzin. Ale jestem pewny, że jak powiedziałem wcześniej, prędzej czy później zdobędziemy wolność. Tak. I
Jak wielu Wenezuelczyków w ostatnich latach wyemigrowało z ojczyzny?
W ciągu 5 lat, według danych statystycznych, więcej niż 5 milionów Wenezuelczyków. Tak. Piszemy, że około 6 milionów 200 tysięcy, tak, około. Do Kolumbii najbardziej, do Kolumbii, do Peru, do Argentynie i większość na piechotę. Dużo ludzi umarło w czasie, tak, uciekania z Wenezueli. Tak, z dziećmi chodzili więcej niż 2000 kilometrów, 3000 kilometrów, żeby szukać oczywiście lepsze życie, tak. I to jest bardzo smutne, że to wygląda tak teraz, tak.
Antonio, czy Hugo Chavez nadal cieszy się kultem? Nadal jest kimś wielkim, znaczącym dla narodu wenezuelskiego?
Myślę, że Hugo Chavez teraz na narody Wenezueli znaczy bieda, korupcja, zniszczenie religii katolickiej i separacja rodzin. To myślę, że teraz większość Wenezuelczyków, kiedy myślą o Hugo Chavez, oczywiście nie jest nic pozytywnego, tak? Bo straciliśmy, jak powiedziałem wcześniej, straciliśmy wszystko, tak, w Wenezueli. Tak.
Mm-hmm. Największe świętości dla Wenezuelczyków to?
Dla nas myślę, że wiara jest bardzo ważna oczywiście i teraz dla nas to jest bardzo, bardzo jest, to nas zostaje, tak, i myślę, że z wiarą i z nadzieją, tak, myślę, że możemy zmienić Wenezueli, tak. To w życiu, pierwszy raz w życiu mamy czegoś takiego, tak, w Wenezueli. Ta sytuacja, złamanie gospodarcze, największe złamanie gospodarcze niezwiązane z wojną, przynajmniej 45 lat, o ubóstwie, tak, i myślę, że wiara jest najważniejsza, tak, wiara i persystencja, opór.
Tak. Jeszcze jedno pytanie związane z tym, z czego ludzie żyją w Wenezueli, skoro jest tak wielki kryzys gospodarczy, nie ma klasy średniej, nie ma, wszyscy, niemalże całe społeczeństwo żyje w głębokim ubóstwie. Jak radzą sobie ludzie, którzy żyją na co dzień? Z czego żyją?
To właśnie jest trudno powiedzieć, ale jak powiedziałem wcześniej, więcej niż 95% Wenezuelczyków żyją w ubóstwie, tak. Po raz pierwszy widzisz w internecie, w gazecie ludzi, którzy szukają jedzenia na ulicy, tak, w mieszkaniach, tak, i to jest tak, co, że Nigdy nie przeżyliśmy czegoś takiego, tak. Mhm. I oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, więcej niż 5 milionów Wenezuelczyków żyją za granicę, nie? Większość w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, w Argentynie, w Kolumbii, w Peru. I oczywiście też pomagamy, no, rodzinę, no, wysyłamy pieniądze, tak, lekarstw, jedzenia, tak. I teraz, jeśli mogę powiedzieć, Polska popiera przez Caritas, tak, oni mają akcję charytatywną Paczka dla Wenezueli i tam można pomagać finansowo, tak, dla niektórych, dla najpotrzebujących, tak, Wenezuelczyków, mają teraz bardzo trudna sytuacja, tak. lekami, z jedzeniem. Tak. Nawet w Wenezueli mówimy o braku prądu i wody. Tak. Teraz paliwo, rozmawiałem z rodzicami dzisiaj. Wenezuela ma największe zasoby ropy naftowej na świecie. Tak. I nie ma paliwa. Benzyny, tak. Ludzie czekają 2 dni, 3 dni w kolejce i nie mogą tankować samochód. Tak, nawet nie mamy paliwa. Tak.
Jest ropa, nie ma rafinerii.
Tak, zony zniszczone, tak, przez tę dyktaturę.
Ostatnie pytanie. Świat ten taki wirtualny, cyfrowy, smartfony, internet, wolność słowa, media w Wenezueli?
Przepraszam.
Jak przedstawia się sytuacja mediów, wolności słowa, dostępu do internetu, mediów społecznościowych?
Nie, oczywiście. Oczywiście tego nie ma w Wenezueli, tak, jeśli mówimy o wolność pracy, tak, tak, tego, jeśli myślisz inaczej w Wenezueli, niestety...
Ale myślisz inaczej, myślisz inaczej niż który prezydent?
Tak, Maduro, tak.
Mhm. Myślisz inaczej niż Maduro, to jesteś... szykanowany. Zapraszam Państwa, tak?
Warto powiedzieć, że na przykład ta narkodiktatura Maduro na przykład zaczynał święta, tak, w 15 listopada. To z Bożego Narodzenia, tak, 15 listopada i to jest oczywiście bardzo źle, negatywne.
56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Przypomnijmy, rozmawiamy o Wenezueli jako kraju bogatym, biednych ludzi. Doktor habilitowany Cezary Taracham, doktor Pablo de la Fuente i Antonio Jimenez naszymi Państwa gośćmi. Prosimy Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata z Kędzierzyna. Ojciec troszeczkę mnie może wyprzedził w pytaniu, choć nie całkiem. Ja się zastanawiam, jak w takiej strasznej sytuacji, bo się troszkę tak ostatnio też Wenezuelą interesowałam, w takiej strasznej sytuacji tych ludzi, którzy nie mogą zmienić tej sytuacji, bo ojciec zapytał, jak oni żyją. Ja chciałam zapytać, czy jest możliwe, bo tak mi się wydaje, że w sytuacji takiego reżimu, gdzie jest kompletna beznadzieja, to jeszcze, żeby przeżyć, to gdyby ludzie mieli na przykład jakąś działkę ziemi i coś tam mogli sobie sami uhodować. Ale nie wiem, czy w tej sytuacji w Wenezueli w ogóle ludzie mogą mieć, czy prywatnie, czy dzierżawić, w znaczeniu, żeby mieli pewność, że to, co uprawiają, to zostanie dla nich. Czy oni mogą się uratować? No bo nie wszyscy mogą wyjechać przecież. Nie wszyscy mają na to pieniądze. Czy ci ludzie, żeby nie zginąć z głodu, czy tam jest możliwe w ogóle, żeby mieli ludzie jakąś działkę ziemi, czy mogli to uprawiać, czy no bo za dolara miesięcznie to chyba nawet nasion nie mogą kupić. Tak się zastanawiam. Czy jest tam jakaś taka możliwość, że prywatnie mogą mieć ziemię, czy dzierżawić, czy żeby po prostu ocalili się od głodu?
Mm-hmm. Dziękuję Pani Małgorzato. Prosimy, nasi goście.
Bardzo dziękuję za pytanie. Tak. Od momentu dojścia do władzy Chaveza, tak, nie od razu, to było systematyczne. Zaczynało się rozpuszczenie ziemi, unicestwienie sektora prywatnego, wywłaszczanie, tak, to znaczy, że jeśli miałeś na przykład 10 hektar albo 15 hektar i ktoś nie miał domu albo ludzie, którzy nie mieli dom na przykład, i po prostu Chavez ekspropia się, tak, żeby ukradł te ziemi i dał za darmo, wywłaścił, zabierał, tak. Myślę, że to jest bardzo trudne teraz znaleźć to, że na przykład ma działki, bo większość, tak, to został wywłaszczony.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Chciałbym
uczestniczyć w temacie, jeśli można.
Jesteśmy. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika, przedstawienie się.
Proszę bardzo. Już wyłączam chwilę. Tak, już jestem. Tadeusz Brodziński.
Prosimy.
Ja jestem człowiekiem, który mieszkał w Wenezueli przez 20 parę lat. Moja żona jest Wenezuelką. Przyjechaliśmy do Polski kilka lat temu, wyprowadziliśmy do Niemiec. W każdym razie to, o czym tam panowie dyskutują, jest dla nas bardzo ważne, ponieważ został tam w Wenezueli nasz dom. To, co posiadaliśmy, musieliśmy wszystko zostawić, uciec stamtąd. Tak, to jest kilka kilometrów, które pewnie to nie warto było poruszyć. Pierwszą rzeczą, najważniejszą, to jest to, że ludzie, którzy uciekają stamtąd, to nie tylko dlatego, że szukali lepszego miejsca, żeby się jakoś tak odnaleźć, tylko po prostu uciekaliśmy, ponieważ nasze rodziny były w niebezpieczeństwie jakiegoś napadu, żeby wziąć je w okup na przykład. I trzeba było wszystko zostawić i z dnia na dzień trzeba było wyjechać. Rząd nauczył się bardzo sprytnie manipulować społeczeństwem. Mianowicie to, co robią, to...
Panie? Fuente, tak jak powiedział wcześniej, był w ubiegłym roku w Wenezueli na zaproszenie ambasady hiszpańskiej.
I el coche de servicio que tenemos en la embajada es un coche blindado y con guardaespaldas, policías de las fuerzas especiales españolas que van armados con fusiles de asalto y con pistolas, porque hoy en día Venezuela es el país con mayor criminalidad del mundo.
I poruszali się tam po ulicach Caracas opancerzonym samochodem ambasady hiszpańskiej, w dodatku z zbrojoną eskortą, dlatego że takie nieopatrzne wyjście na ulicę miasta może zakończyć się fatalnie kradzieżą, zabójstwem albo jakimś zranieniem.
Evidentemente, en un país donde la gente gana sueldos de 10 y de 20 dólares al mes, piensen ustedes que los productos de primera necesidad son más caros que en Polonia.
Zwróćmy uwagę na taką sytuację, że tam ludzie zarabiają kilka czy kilkanaście ewentualnie dolarów miesięcznie, a cena produktów żywnościowych, czy innych produktów właśnie pierwszej potrzeby, jest taka jak w Polsce mniej więcej.
Y a ello también se une la poco respeto, la consideración hacia la vida humana que vive en Venezuela por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Podemos hablar de las FAES, las Fuerzas de Acción Especial de la Policía, que no deja de ser una banda más de criminales, ¿no?
No, oczywiście tutaj też można powiedzieć o tym, w jaki sposób działają tam te siły policyjne, bezpieczeństwa, które mają bardzo mało szacunku dla życia ludzkiego, mówiąc najdelikatniej, tak? W takich sytuacjach właśnie, kiedy jest jakiś nie wiem, protest czy jakieś próby oporu.
El índice de criminalidad que hay en Venezuela no está ni en ningún país no está en ningún país del mundo, es uno de los más altos. En ningún país de Europa, es uno de los más altos que hay en el mundo. La muerte se ha convertido en una cosa habitual.
Wskaźnik przestępczości, jeśli chodzi o Wenezuelę, należy do najwyższych na świecie. Tu nie ma żadnego odniesienia, powiedzmy, do państw europejskich. Także, no i również liczba ofiar tych zabitych w różnych takich sytuacjach jest ogromna.
Les aconsejo que se metan ustedes en Google Maps y vayan al visor de tres dimensiones y miren cómo son las casas en Caracas. Están todas llenas de rejas, de sistemas de seguridad. O sea, las casas son verdaderos fortines para evitar el asalto de lo que llaman los malandros, ¿no?
Wystarczy wejść na Google Maps i w obrazy trójwymiarowe i zobaczyć, jak wyglądają ulice Caracas i niektóre domy, które są ufortyfikowane, zabezpieczone na wszelkie możliwe sposoby przed jakimiś napadami bandyckimi. Także to tak mniej więcej wygląda ta rzeczywistość tutaj w odniesieniu do pytania, które pan zadał. Zresztą no, pan to widział z tego powodu też, jak mówił. On i jego rodzina wyjechali stamtąd, więc w takiej sytuacji są setki tysięcy Wenezuelczyków, którzy opuścili swój kraj.
W czym płacą Wenezuelczycy, jeżeli ich pieniądz jest pieniądzem praktycznie bez wartości? Jak wygląda czarny rynek, jeżeli chodzi o waluty? I w jaki sposób państwo zabezpiecza, czy zabezpiecza podstawowe potrzeby żywnościowe?
Tak, teraz obecny czas Bolívar fuerte. Ja oczywiście, ja mówię o 4 lat temu, tak. Waluta się ma nazwę tak Bolívar fuerte i mocny Bolívar do polskiego, tak. I od kiedy Chávez doszedł do władzy, tak, myślę, że do teraz, do czasu obecny, oni usunęli 3 sera, 5 sera, teraz mówimy o milionach, tak, jeszcze raz o milionach. Myślę, że teraz 1 milion bolivarów, teraz to może być prawie 100 milionów bolivarów, 10 lat temu.
Cuando oyes los precios de las cosas, te asustas por lo que pides una Coca-Cola y a lo mejor te cuesta varios millones de bolívares, ¿no?
Że na przykład za Coca-Colę trzeba zapłacić kilka milionów bolivarów. Hiperinflacja, która pożera i tak te skromne oszczędności czy możliwości, jeśli ktoś w ogóle jeszcze je ma, prawda, w Wenezueli. Z dnia na dzień ceny rosną niesamowicie. Rząd tutaj reagował poprzez dewaluację, poprzez odcinanie zer, ale to do niczego nie prowadzi, bo to jest takie zamknięte koło. W związku z tym, bo tu ojciec zapytał o czarny rynek, więc na czarnym rynku króluje oczywiście waluta pewna, czyli dolar amerykański.
Aunque está prohibido pagar en dólares, teóricamente, si tú vas a una tienda y sacas un dólar, el comerciante está más contento.
I chociaż w teorii to czy jest zabronione posługiwanie się dolarem amerykańskim, to jeśli ktoś takowe ma i wchodzi do prawda, i gdzieś coś kupuje, no to oczywiście sprzedający wita go, prawda, z otwartymi ramionami.
Ciekawe, czy z obstawą musi być taki klient, czy bez obstawy może wyjść ze sklepu?
No tak, istotnie.
Odbierzmy kolejny tak, telefon. Tak. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Stefan z Niemiec. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i szanownych gości. Chciałbym zapytać, czy coś nasi goście mogliby powiedzieć na temat duszpasterstwa salezjanów w Wenezueli i ewentualnie coś na temat polonijnego duszpasterstwa, bo dużo padło różnych spraw związanych z polityką, z gospodarką, co jest niewątpliwie bardzo ważne, ale myślę, że nas też i myślę, że wielu też ten temat zainteresuje. Temat taki duszpasterski.
Dziękujemy
ja
bardzo.
Ja przechodzę na od.
Prosimy. Halo.
Dziękujemy. Dziękuję księże Stefanie za to pytanie. Otóż tak, jeśli chodzi o opiekę duszpasterską, ja może nawiążę do pewnego tutaj też wątku polskiego, bo mieliśmy też pewną emigrację wenezuelską, polską w Wenezueli, więc tam już od drugiej połowy XIX wieku pracowali polscy kapłani, czy to licencjalni, czy zakonni, którzy właśnie sprawowali opiekę duchową nad polskimi migrantami. A po II wojnie światowej, kiedy pojawiła się no, taka znaczna, jak na Wenezuelę, grupa Polaków, ponad 3000 ludzi, którymi to zmobilizowani żołnierze walczący na Zachodzie, którzy nie chcieli wracać do Polski z rodzinami, wówczas rozwinięto jeszcze ten system duszpasterstwa. a w 1970 roku została powołane po prostu już takie stałe duszpasterstwo właśnie przeznaczone dla Polaków żyjących tam, inaczej mówiąc, Polska Misja Katolicka, bo to tak się fachowo nazywa, więc natomiast tutaj kilka słów jeszcze może w tym kontekście tej posługi duszpasterskiej doda dr Pablo de la Fuente.
Sí, el detalle es que hay una cosa en el pueblo venezolano, al igual que en muchos pueblos de habla hispana en América, que es el pozo del catolicismo popular, ¿no? O sea, la religión católica es un valor positivo, ¿no? Y aunque y claro, esto pasa un poco igual que la relación de Fidel Castro, no el comunismo de República Bananera no acaba de ser del todo anticristiano.
Tutaj ważny jest taki aspekt dotyczący właśnie tego, co wspólne dla mentalności tych narodów czy ludów Ameryki Łacińskiej, mianowicie to jest ten przywiązanie, powiedzmy, ten taki ludowy katolicyzm, prawda? Wiara właśnie, która odgrywa znaczącą rolę w ich życiu i jest tutaj godna podkreślenia.
Hay una anécdota famosa de que el antiguo presidente Hugo Chávez, cuando fue a hablar a las Naciones Unidas, ¿no? Que el día anterior George Bush había hablado y lo que hizo al subir al estrado fue santiguarse y dice, en este estrado todavía huele a azufre porque ayer aquí estuvo el diablo, ¿no?
Hay taka anécdota, może, o tym, jak Hugo Chávez przemawiał w ONZ-cie i wcześniej na tym miejscu właśnie wystąpił prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush. I wtedy, kiedy wszedł na mównicę Hugo Chávez, to chyba tak trochę siłą nawyku pewnego, no bo przecież jest znaczy, nie wiem na pewno, ale przecież jest człowiekiem zdecydowanie lewicy. Po prostu uczynił znak krzyża i powiedział, tutaj pachnie siarką, bo tutaj był Bush, więc w ten sposób, jak gdyby, prawda, ujawniły się w nim pewne pokłady właśnie tej, o czym dr Pablo de la Fuente to mówi, że to jest bardzo silne właśnie w tych społeczeństwach latynoamerykańskich, właśnie ta taka na podstawowym poziomie pobożność i pewne praktyki, rytuały. Także nawet Chávezowi wyrwał się, bo trochę niekontrolowany właśnie ten znak krzyża, który uczynił.
No se atreven a ir directamente contra la Iglesia Católica, como no es en el caso de Polonia, pero sí que pasó en otros países del este de Europa. Pero, por ejemplo, lo que antes hablaba Antonio del origen de la Navidad. Yo cuando llegué a mediados de noviembre a Caracas el año pasado, pues el presidente había declarado el inicio de la Navidad y estuvieron en Navidades 2 meses. Es igual que si hoy en día el sindicato de estudiantes de la CUL deciden que suprimen los lunes porque no les gusta y se ha acabado el tema.
Tutaj jeszcze jest takie spostrzeżenie, że władze wenezuelskie, one znaczy nie mają jeszcze na tyle śmiałości, żeby bezpośrednio, znaczy takim instytucjonalnym, uderzać w Kościół. Natomiast oczywiście są pewne inne działania, które ograniczają rolę Kościoła, jego oddziaływanie na społeczeństwo. I tutaj ten taki przypadek, który dr Pablo de la Fuente komentuje, przypominając swój pobyt ubiegłoroczny w Wenezueli, mianowicie w tym momencie Hugo Chávez ogłosił, że 15 listopada rozpoczyna się okres Bożego Narodzenia i przez 2 miesiące jak gdyby ten zadekretowany okres Bożego Narodzenia był obowiązywał, tak? Ale no, na mocy dekretu właśnie prezydenta Maduro, tak?
Es como si los estudiantes decidieran que el lunes no hay clase, que se suprimen los lunes por ley. Nie mamy poniedziałek.
No, tak jakby studenci, prawda, nagle ogłosili, że w poniedziałek nie ma zajęć i to jest obowiązujące prawo. Także tutaj podobna sytuacja z tą śmieszną, w sumie śmieszną deklaracją, bo prawda, pozbawioną jakiegoś... Pytanie, jakie były intencje rzeczywiste tutaj tego, być może jakaś próba ośmieszenia, prawda? Trudno powiedzieć, w każdym razie są tutaj, przeplatają się tak jak gdyby różne płaszczyzny. Z jednej strony właśnie takie posunięcia władz, z drugiej strony znak krzyża uczyniony, prawda? W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Nicolasa Maduro.
To jest surrealistyczne.
Wygląda to jak... Prawda, jak w surrealistycznych obrazach w świecie orwellowskim.
Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi. Doktor habilitowany profesor Cezary Taracha, doktor Pablo de la Fuente oraz Antonio Jimenez, naszymi Państwa gośćmi w rozmowach niedokończonych. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy. No. Niestety 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maciej z Serocka.
Prosimy, panie Maćku.
Tak, ja mam w zasadzie takie pytanie, przemyślenie, jak to jest, że te złoża naturalne dla jednego kraju oznaczają katastrofę ekonomiczną, katastrofę społeczną. To przykłady właśnie z Wenezuela, może być Nigeria, o ile pamiętam dobrze, Rosja, a są takie kraje jak na przykład Norwegia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie jakby rządy używają tych środków, które właśnie zarabiają na tych bogactwach naturalnych właściwie. I tam społeczeństwa się bogacą. Gdzie jest ta recepta na ten sukces, żeby jej nie zaprzepaścić?
Dziękujemy, panie Macieju. Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki Relacji Międzynarodowych. Prosimy, pan profesor Cezary.
Tak, to znaczy tutaj pan jak gdyby...
Bardziej geopolityczne pytanie.
Tak, geopolityczne trochę, ale pan pokazał jak gdyby na dwóch przykładach, prawda? Na przykładach różnych państw, w jaki sposób można czynić właściwy i niewłaściwy użytek z bogactw, którymi natura czy stwórca obdarzyły dany kraj. Z jednej strony Wenezuela, prawda? Z drugiej strony chociażby Norwegia, kraje zasobne w surowce. I oczywiście to tutaj wydaje mi się, że podstawowe znaczenie ma to w sensie politycznym, oczywiście pewne decyzje podejmowane przez rządzących, poprzez społeczeństwa, ale wydaje mi się, że tak naprawdę w głębi tutaj istota problemu to jest to, co dzieje się z człowiekiem, prawda? Jaki jest ten człowiek wewnętrzny, jak mówił Jan Paweł II, prawda? Do czego jest zdolny, a do czego nie jest zdolny? Do czego chce wykorzystać, prawda, chociażby bogactwa naturalne, mówię tutaj o rządzących, czy dla dobra tych, którymi się, prawda, rządzi, czy wręcz przeciwnie, dla ugruntowania jakichś interesów właśnie takich jednostkowych, korporacyjnych, czy nie mających nic wspólnego z dobrem ogólnym, dobrem ogółu. Także chyba tutaj zaczyna się gdzieś problem, to znaczy gdzieś jest też jakieś zagubienie chyba takie właśnie egzystencjalne, mentalnościowe, poplątanie wartości. To jest chyba jakiś taki kontekst też, no, o tym może mniej mówiliśmy, ale właśnie też etycznie, moralny, to znaczy są pewne, prawda, jest ta granica między polityką a moralnością. Nie mówię tutaj o tym, że prawda, powiedzmy w tych krajach, które, że tak powiem, właściwie wykorzystują dobra naturalne, że powiedzmy ci politycy na przykład zawsze zachowują się w sposób zgodny z pewnymi zasadami, czy etycznymi, czy moralnymi, ale jednak też przestrzegają pewnych zasad. Jeśli nie są to wartości moralne, to czasem na granicy właśnie tych zasad stoi prawo takie czy inne. No w przypadku tutaj, w tym drugim Wenezueli, jak widać, ani moralność, ani prawo nie stanowi tutaj żadnej przeszkody do tego, żeby w gruncie rzeczy marnotrawić to, czym ta ziemia została obdarzona. I tak naprawdę ci, którzy są tam gospodarzami, ci, którzy są obywatelami tego kraju, w niewielkim stopniu partycypują w tym, w czym powinni partycypować jako ogół. I to jest chyba najbardziej w tym wszystkim przerażające, że nie wiem, być może też gdzieś się zatraciło z biegiem czasu to poczucie wspólnoty, solidarności, jeśli można użyć tego wielkiego słowa, odpowiedzialności, prawda, za dobro wspólne, za, nie wiem, obowiązki, prawda, też, które spoczywają. Tutaj też tej pierwszej części też trochę dotykaliśmy właśnie tego problemu, że dlaczego, bo tutaj ojciec pytał właśnie dlaczego, jak to było możliwe, że w takim kraju jak Wenezuela, który przeżywał, prawda, lata, dekady prosperity, nagle pojawi się ktoś taki jak Maduro, a wcześniej jak Chavez, przepraszam, tak? To jest pytanie, które wymyka się poza granicę, powiedzmy, analizy politologicznej, z pewnością sięga głębszych pokładów i psychologicznych, ale i takich, myślę, że nie wiem, etycznych i być może jeszcze dalej gdzieś sięgających w istotę człowieka i człowieczeństwa. Gdzieś tam coś się w pewnym momencie załamało w tym obszarze właśnie człowieka, tak? Człowieka wewnętrznego. Nie mówię oczywiście, na to nakłada się ten cały kontekst międzynarodowy, ale tam, gdzie jest taka sytuacja, gdzie społeczeństwo słabnie, gdzie społeczeństwo, zwłaszcza pod względem takim właśnie moralnym, pewnej konstrukcji wspólnotowej, tam oczywiście pojawiają się natychmiast siły zainteresowane tym, żeby jeszcze bardziej ten proces pogłębiać i czerpać z tego określone zyski. Także to tak na gorąco.
Dziękujemy. Profesor Cezary Taracha. Prosimy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Przemysław Tabaczka, parafia Parchanie i Gąski, dekanat Gniewkowo, archidiecezja Gnieźnieńska, kto się kłania. Saludar las personas que están en studio, los invitados, los venezolanos especialmente. Cieszę się, że dzisiaj taki temat, bo jestem byłym misjonarzem, który pracował w Ameryce Południowej, a dokładnie właśnie w Wenezueli. W diecezji Los Teques, to jest Estado Miranda.
Es tu paisano, ¿no?
Sí, soy el padre que trabajaba en Venezuela, en parroquia, el primer con un colombiano en Los Teques y después era párroco en El Jarillo, la parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y para... Estaba 4 años. Byłem 4 lata w Wenezueli, właśnie w okresie, kiedy był Chavez tam prezydentem. I tutaj no, na własnej skórze, że tak powiem, doświadczyłem też tej całej sytuacji, ponieważ finał był taki, że no, nie otrzymałem później wizy na dalszy pobyt. Sam doświadczyłem też takiego, no tam jest taka, na pewno goście będą wiedzieli o tym, tam jest taka sytuacja, że nie wiem, czy teraz nadal jest tak, ale przy kościele, plac, który znajduje się po kościele, tam ich bohater narodowy nazywa się Simon Bolívar i zawsze przy kościele jest tak zwana Plaza de Simon Bolívar. I w El Jarillo też taki plac był. Ale jak ja tam zostałem proboszczem, to akurat był mały remont i tego Simona Bolívara schowali. No i tak się udało, że postawiliśmy tam figurę też Matki Bożej na tym placu. Ale nie ukrywam, że właśnie przyjechał taki tam czawista i w czasie mszy świętej na głos w radiu cały czas tam zagłuszał, więc wyszedłem i mu delikatnie zwróciłem uwagę, że proszę, żeby to ściszył, więc się trochę oburzył i powiedział, że jestem, że soy enemigo de la revolución, czyli jestem nieprzyjacielem rewolucji i on doniesie komu trzeba. No i finał rzeczywiście tego był taki, że miałem taki samochód, można powiedzieć, który dało kiedyś gobierno, czyli rząd, żeby można było dojechać do sąsiednich wiosek, Kiripital, bo to takie małe wioski tam były niedaleko tego El Jarillo. No i niestety rzeczywiście przyjechała Gwardia Narodowa i ten samochód zabrała. I tak się trochę później tam właśnie zaczęło nieciekawie, ponieważ no, mówili, że este Polaco es peligroso, czyli ten Polak jest niebezpieczny, bo no też im mówiłem w jaki sposób, że no nie może jeden człowiek decydować, w co się ubrać, czego słuchać, bo myślę, że tam ci, którzy znają ten temat, to wiedzą, że były takie momenty, że nie można było oglądać tego, co się chciało, bo było na przykład ileś tam godzin przemówienia prezydenta Chavesa. pewno jest teraz podobnie. Ja byłem tylko niestety 4 lata, ale dziękuję Panu Bogu za ten czas. Zawsze mówię, że jestem taki właściwie żółtodziób w stosunku do tutaj padre. Chciałbym szczególnie pozdrowić księdza Floriana Cieniucha, który był też pochodzi z archidiecezji gnieźnieńskiej, a pracował w Punto Fijo i tam prawie 30 lat. Z tego co wiem, że teraz właśnie no, tęskni bardzo za tą Wenezuelą, ale z drugiej strony no, wiem, że przygotowuje się chyba do wyjazdu właśnie na Kubę. Chciałem się też podzielić tym, że ta parafia, w której pracowałem, ona była specyficzna, bo tam byli rdzenni Kreolczycy, a połowa to byli potomkowie Niemców ze Schwarzwaldu, którzy przypłynęli w 1848 roku. Więc z jednej strony taka no, radość dla nich, że Europejczyk, a z drugiej strony właśnie no, taka asymilacja. Zresztą tam te miejscowości, dwie, Kolonia Towari i El Harrio są specyficzne, bo na początku ci osadnicy niemieccy nie mogli się tam, powiedzmy, łączyć, w związki wchodzić z miejscowymi, ale później to prawo zmienili, no bo wiadomo, rodziły się dzieci niezdrowe i tak to wygląda. Ja chciałbym przede wszystkim Panu Bogu podziękować, że miałem okazję i łaskę taką, opatrzność Boża mnie tam postawiła w tym kraju. I chociaż te 4 lata, ale nadal mam kontakt z tymi moimi parafianami. Cieszę się z jednej rzeczy, bo kiedy ja tam pracowałem w diecezji Los Teques, tam było nas no niedużo księży, ale było tych księży z 10 narodowości, więc po prostu przegląd prawie cały świat. Ale no może cały to przesadziłem, ale w każdym razie sporo obcokrajowców. Natomiast teraz, kiedy rozmawiałem niedawno właśnie z parafianami z Wenezueli, z El Harrio, znany zresztą z taki, że tam cały rok można truskawki jeść z bitą śmietaną, zapraszam ci, którzy mogą, to fresa con crema, jak to mówią, nawet z Caracas przyjeżdżali na kawę specjalnie, żeby tam, prawda, sobie kawę, cafecito i kawę fresa con crema. I powiem też taką ciekawostkę, ponieważ oni się zajmowali też sadownictwem, uprawiali drzewka takie owocowe, ponieważ ja pochodzę z września, a pod wrześniem jest sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Paulini tam są. I tam jest obraz Matki Bożej Pocieszenia, która ma w ręku, Matka Boża trzyma brzoskwinię. Ja taki obrazek im zawiozłem, jak oni się tam cieszyli tym obrazkiem, bo taki jakby symbol zobaczyli swojej pracy. I jedna z parafianek namalowała ten obraz i ten obraz tam został. Zresztą podobnie jak został namalowany przez panią malarkę z Caracas obraz Jesus en ti confio, czyli Jezu, ufam Tobie, poświęcony przez wtedy, bo kiedy zaczynałem pracę, tam przyjął mnie do diecezji monsenior Ramon Ovidio Perez Morales, nie wiem czy jeszcze żyje ten biskup, a później kolejny biskup Fuente Mayor. I chciałem też podzielić się tym, że to są naprawdę kochani ludzie. Mi ich jest naprawdę bardzo żal, bo to jest piękny kraj, cudowny, piękna przyroda, tak jak tutaj była mowa, ale właśnie no, ten tytuł audycji oddaje po prostu 100% co tam się działo i dzieje, że piękny kraj dla biednych ludzi.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże.
Pozdrawiam serdecznie. Jeśli ojciec, jeśli pozwolicie, to chciałbym na koniec pomodlić się modlitwą do Matki Bożej Skoromoto, która jest patronką Wenezueli.
Prosimy.
Bella Señora Maria, Virgen Madre de Redentor, contigo alabamos y glorificamos al Padre y al Espíritu Santo por Jesucristo. Te suplicamos que así como en el Coromoto guiaste los pasos de los indios hacia la gracia bautismal, cautives ahora en corazón de los venezolanos y los conduzcas a la renovación de la fe y defensa de la fe de tus hijos y comienzo de una renovación de las costumbres cristianas. Amén. Que Dios bendiga a la Venezuela y Polonia. Gracias.
Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że pani księdza mówił o Wenezueli tak, bo naprawdę Wenezuela jest jeden z najpiękniejszych krajów na świecie i Oczywiście to jest bardzo piękne, kiedy ktoś z Polski albo z zagranicy mówi, że Wenezuela jest piękna i że naprawdę jest piękny kraj. Tak. Tak samo, ja mieszkam w Polsce od prawie 5 lat i ja myślę, że Polska dla mnie jest mój drugi dom, tak, Lublin jest mój drugi dom i bardzo się cieszę, że jestem w Lublinie, że jestem w Polsce i bardzo ceniam to, tak. I oczywiście Los Teques znam bardzo dobrze. Ja mieszkam niedaleko z El Atillo, tak, Los Guayabitos. I oczywiście tęskniam za, pamiętam, że z rodzicami zawsze jeździliśmy tam do Los Teques i comíamos cachapas. Los Teques, centrum handlowe, La Cascada, oczywiście pamiętam. Mam bardzo dobre wspomnienia o tym, tak. Bardzo dziękuję. I chciałem specjalnie podziękować, serdecznie podziękować misjonarzy z Polski, którzy pracowali w Wenezueli od zawsze, tak. I chciałem to serdecznie podziękować. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Kolejny jeszcze? Telefon. Tak?
Ach, jest telefon kolejny.
Tak, bo... tak, prosimy. Halo?
Dzień dobry.
Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słyszysz, jestem na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie.
Ja nie mogę z Radio Polskiego. Tutaj z Wielkiego można powiedzieć. Ja...
Panie Bogdanie, prosimy bliżej mikrofonu bądź w jakiś sposób odnaleźć miejsce zasięgu. Troszeczkę lepiej.
O, już teraz będzie lepiej, bo ja tu właśnie zasilę ten temat, bo ja chciałem na tamte granicy, czy teraz w nocy, czy są jakieś inne czasy graniczne, to zamknęły, to dalej, bo to mamy problem.
Panie Bogdanie, nie słyszymy pana.
Ale już mogę mówić, tak?
Tak, jesteśmy na antenie, chociaż bardzo słabo pana słyszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie tam ojca, nie tam pan profesorów. Ja miałem, że tak powiem, byłem z Lublinie, tam studiował w Wenezueli właśnie student w Akademii Rolniczej. I tam miałem z nim też, to był też mój kuzyn studiował, przychodził do niego. I on tam dużo mówił właśnie na temat Wenezueli, na temat Boga, że właśnie kraj właśnie jest temat, to biedni ludzie. Dlaczego tak jest? No i to tam rzeczywiście dużo mówię, nie wypowiem tego wszystkiego, ale tu ojciec przede mną wspomniał, myślałem, tam kapitał jest w obcych rękach, jak to mówię. Tam mówię, że oczywiście to, jak to było powiedziane, że dolara muszą pracować. A kapitał jest w kilku rękach, że ja to mówię, jeden profesor, ten komentarz jest student, że tam to rodziny, te plany, jakby tak powiedzieć, niemieckie, tam jakieś jeszcze tu wspomniane było, właśnie przed chwilą. I zależy ojciec, oni tam zasadniczo ludzie decydują o to bogactwo. Po tym przemyśle to jest, jak u nas postrzony dwa, trzy kapitał, który dostał i przez Inwestor Rubisów, to jest właśnie postrzony był.
Panie Bogdanie, bardzo mi przykro, no, nie jesteśmy w stanie pana zrozumieć i tutaj powrócimy do poprzedniego telefonu i sprawy, którą jeszcze chciał skomentować profesor Cezary Tarach.
Tak, to znaczy niestety nie dało się tutaj zrozumieć treści wypowiedzi pana, który telefonował, ale istotnie w nawiązaniu do tego, co mówił ksiądz, ja powiem tak, że to jest takie wspaniałe świadectwo polskiego kapłana, który poświęca wiele lat swojej pracy duszpasterskiej i misyjnej właśnie naszym braciom tam w krajach języka hiszpańskiego. I tutaj ksiądz wpisuje się w taką piękną, długą tradycję właśnie tejże posługi duszpasterskiej i misyjnej polskiego kościoła w krajach języka hiszpańskiego. Tak jak mówię, nam to jest to szczególnie bliskie ze względu na to, że mamy to środowisko i Katedra Świata Hiszpańskiego. Ja też znam takie przykłady wspaniałe, mamy kontakty, na przykład ojciec Stefan Kukuła, który prawie ćwierć wieku przepracował w Ameryce Południowej, w Argentynie, w Paragwaju i w Chile. Pozdrawiam go, jeśli nas słucha, ale warto przecież wspomnieć również takich, którzy swoją tą posługę Kościołowi, tam właśnie braciom wierze, przypłacili życiem. Wspomnimy tutaj właśnie braci franciszkanów, ojca Strzałkowskiego, właśnie ojca Michała i jego kolegę,
których Zbigniewa, których zamordowano przecież w Peru, w Sendero Luminoso, prawda, ten terrorystyczny ruch, oddali życie właśnie młodzi kapłani, młodzi zakonnicy. Ta tradycja jest bardzo długa właśnie tej posługi polskich misjonarzy w Ameryce Południowej. Jest wiele badań już prowadzonych, ale jest jeszcze wiele takich sytuacji, zwłaszcza indywidualnych, właśnie, które są nierozpoznane, więc z pewnością warto to też od strony takiej naukowej badać. My tutaj ze swojej strony też to robimy. A dodam jeszcze może jeden taki wątek, który jest ważny dla też może pewnie naszego oglądu Wenezueli, ale również dla postrzegania Polaków przez Wenezuelczyków. Otóż warto pamiętać, że na swojej długiej drodze pielgrzymkowej ojciec święty Jan Paweł II odwiedził również Wenezuelę. W 1986 roku właśnie był w Wenezueli, tam w ramach swoich wizyt duszpasterskich po Ameryce Południowej spotkał się z władzami i z społeczeństwem wenezuelskim, również z Polonią. I ta wizyta jego też tu, warto też pamiętać, że była bardzo ważna z takiej perspektywy organizacji kościoła wenezuelskiego. On wówczas dokonał reorganizacji diecezji. Z tego, co pamiętam, to erygował chyba kilkanaście nowych diecezji w ogóle. Oczywiście powołał wielu biskupów, arcybiskupów, a również podniósł do godności kardynalskiej arcybiskupa właśnie Caracas, José Moratinosa. Także to jest też tam pamiętane w różnych kręgach właśnie postać ojca świętego Jana Pawła II i też przez wiele lat właśnie Polska była postrzegana, nawet czasem można było spotkać jakieś takie relacje czy wspomnienia Polaków, którzy właśnie w momencie, kiedy został wybrany Jan Paweł II na stolicę piętrową, dopiero wtedy jak gdyby zwracali uwagę na przykład na tych polskich sąsiadów. Ach, to ty jesteś Polak, to ty jesteś rodak Jana Pawła II. No to właśnie takie. I tutaj mówię, chylimy czoła przed wspaniałą pracą właśnie polskich kapłanów w Ameryce Południowej. Najwyższe uznanie.
Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi. Prosimy, Radio Maryja.
Dobry.
Prosimy.
Boże.
Halo.
Ja chciałbym pozdrowić całą parafię skrzyżyńską.
Dziękujemy za pozdrowienia, dołączamy się. Przypominamy temat rozmów niedokończonych. Wenezuela, bogaty kraj biednych ludzi. Naszymi Państwa gośćmi doktor habilitowany profesor Kul Cezary Tarachal, kierownik Katedry Świata Hiszpańskiego, polityki i relacji międzynarodowych, dr Pablo de la Fuente, adiunkt w Katedrze Świata Hiszpańskiego, polityki i relacji międzynarodowych, oraz Antonio Jiménez, Wenezuelczyk, absolwent hiszpanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie nauczyciel języka hiszpańskiego, języka angielskiego. Troszeczkę wejdę w to pytanie, które dziś po części zadawał pan Bogdan, a tyczyło się ono może takich mniejszości narodowych, które są obecne w Wenezueli, bo słyszymy i o Polakach, słyszymy i o Niemcach. Kogo jeszcze możemy spotkać w Wenezueli? Kto i z jakich powodów Wenezueli, czy z Wenezuelą złączył swoje losy?
Antonio,
tak, dziękuję za pytanie. Tak, myślę, że na pierwszym miejscu Hiszpanie, tak, myślę, że większość emigracji, tak, z Hiszpanii, tak, na drugim miejscu myślę, że z Portugalii i potem z Włochy, tak, myślę, że w Wenezueli włoska emigracja była bardzo, 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 bardzo ciekawa i myślę, że jest na czwartym miejscu emigracją.
Hay todavía importancia de colonias extranjeras. Sobre mi estancia en Venezuela, yo puedo recordar que cuando yo estaba en noviembre, la embajada polaca celebró el día de Polonia.
Tutaj oczywiście też, jeśli chodzi o te mniejszości, to pewnie można by dorzucić jeszcze kilka grup etnicznych, ale nie tylko przybyszy z Europy, również na przykład z Azji, bo to prawda, chociażby z Chin. Ale tutaj dr Pablo de la Fuente jeszcze wspomniał ze swojego pobytu ubiegłorocznego właśnie w Caracas, że ambasada Polski, prawda? Tak, obchodziła uroczyście Dzień Święta Narodowego Polski 11 listopada.
Es que uno de los invitados al Día de Polonia, que era el embajador de Ucrania en el camino de ida, fue tiroteado con fusiles de asalto y salvó la vida porque el coche que llevaba era blindado, ¿no?
Jeszcze może tutaj taki szczegół, taki detal, bo na tym spotkaniu, mówi dr Pablo, z okazji święta polskiego był zaproszony również ambasador, znaczy ambasadorowie byli zaproszeni z innych państw, w tym ambasador Ukrainy, i w momencie, kiedy on opuszczał polską ambasadę, jechał do swojej placówki, został wtedy ostrzelany z jakichś nieznanych sprawców. Tylko dlatego, że samochód był dobrze zabezpieczony, to nie ucierpiał, ale to też nawiązanie właśnie do tych wcześniejszych wątków. Natomiast jeszcze tutaj, jak gdyby kontynuując ten wątek narodowościowy, to tutaj oczywiście zdecydowanie ci Wenezuelczycy to są w zdecydowanej większości jednak te grupy, o których mówiłem wcześniej, także jest bardzo duży komponent właśnie ten afrykański. To jest charakterystyczne dla dwóch krajów Ameryki Południowej, mianowicie dla Wenezueli i Kolumbii, zwłaszcza na wybrzeżach i oczywiście w regionie Morza Karaibskiego, tutaj podpowiadają też panowie. I to, tak powiem, trochę pod względem właśnie tym etnicznym różni właśnie Wenezuelę, Kolumbię i region karaibski, na przykład od państw andyjskich. Od Peru, od Chile czy Ekwadoru, gdzie z kolei jest bardzo silny komponent indiański. W Boliwii to jest kilkadziesiąt procent, prawda, mieszkańców Boliwii to są jednak Indianie, ludność autochtoniczna. Tu w przypadku Kolumbii jest ten silny komponent właśnie afrykański. No to są oczywiście potomkowie w momencie, kiedy korona hiszpańska zabroniła eksploatacji właśnie takiej zmuszania do pracy Indian, autochtonów, więc wtedy właściciele tych wielkich gospodarstw i plantacji, głównie z powodu epidemii, które dziesiątkowały Indian, właśnie wówczas sprowadzano ludność z Afryki. To muszę powiedzieć, że ma istotny wpływ też taki kulturowy na dzisiejszą Wenezuelę i Kolumbię. Jest na przykład bardzo silny komponent afrykański, na przykład w muzyce, w tańcach, w śpiewie i właśnie w kuchni, również w gastronomii jest bardzo duży wpływ. To charakteryzuje właśnie te dwa kraje, w tym Wenezuelę. Ta obecność etniczna właśnie ludności pochodzącej z Afryki. Natomiast, bo tu skoro jesteśmy przy tych wątkach etnicznych, to może jeszcze, jeśli nie ma telefonu, to może kilka słów na temat jeszcze właśnie Polaków, prawda, tej polskiej emigracji, bo tutaj może wspomnimy jeszcze, że w tej części pierwszej telewizyjnej mieliśmy jeszcze czwartą osobę, pana Romana Tadeusza Święczka. Jest bardzo, bardzo ciekawa postać, która jakoś tak też wpisuje się w losy polskie i w losy Polaków w XX wieku, zwłaszcza po II wojnie światowej. Otóż on, tak jak powiedziałem, po II wojnie światowej wiele polskich rodzin, polskich żołnierzy zdemobilizowanych na froncie zachodnim, nie chcą wracać do ojczyzny rządzonej przez, prawda, komunistów, wybierało emigrację, a Niemcy wtedy też były dosyć w trudnej sytuacji gospodarczej, zniszczone. Więc były alternatywy takie, znaczy były możliwości Stany Zjednoczone, Kanada bądź Ameryka Południowa, w tym Wenezuela. I wielu wybrało Wenezuelę, bo Wenezuela, jak mówiliśmy, właśnie wtedy wchodziła już w taki czas stabilizacji pewnej gospodarczej, politycznej. I rodzina pana Romana Święczka właśnie w 1948 roku wyjechała do Wenezueli. On tam już jako dziecko się wychowywał, tam urodziły się jego dwie siostry i oni się tam znakomicie odnaleźli, zaaklimatyzowali, wykształcili, podjęli pracę i dzisiaj już jak gdyby dzieci na przykład pana Romana, powiedzmy, że też wykształcone i dobrze funkcjonujące, ale oczywiście ta sytuacja z ostatnich dwóch dekad spowodowała, że na przykład ten najstarszy syn emigrował do Hiszpanii, prawda, w poszukiwaniu zarobku i tak dalej. Natomiast takie powiedzmy większe grupy, o ile to można tak nazwać, Polaków przybywają do Wenezueli dopiero w XIX wieku. Są to właśnie grupki imigrantów po powstaniach listopadowym i styczniowym. Tutaj takim chyba najbardziej znanym Polakiem właśnie z tamtego czasu był Wojciech Lutowski. To tak jak wielu wówczas emigrantów, inżynier, architekt, wynalazca. I on właśnie tam miał duże zasługi właśnie dla Wenezueli. Budował porty, budował zapory wodne, drogi, kościoły. Także Jest później cała grupa wielu innych spośród kapłanów. Na przykład jest taka znacząca postać kapelana Polaków w Caracas. Tutaj mówiliśmy o kapłanach. To był ksiądz Franciszek Wołoszyk. I później też taka znacząca grupa polskich emigrantów właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego, więc lata 80. I jeszcze kolejna grupa tych, którzy wyjeżdżali właśnie już po 89 roku. Też jest to jest ta spora grupa, dosyć istotna, zwłaszcza to są ludzie, tak jak mówię, to nigdy nie była imigracja masowa o charakterze na przykład rolniczym, taka jaką mamy w Argentynie czy w Brazylii, tylko to są raczej ludzie wolnych zawodów, inteligencja, lekarze, architekci, nie wiem, muzycy, kompozytorzy, tak, nauczyciele, wykładowcy również, akademicy. Także to oczywiście nie jest to w sensie liczbowym duże, ale jednak w jakimś sensie znaczący też wkład i również Polaków w budowę Wenezueli.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie popalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam szanownego gościa. No więc tak, ja mam kolegę, który pochodzi dokładnie z Limy, czyli z Peru. Peru. I tak się składa, że mama Peruwianka, a ojciec Wenezuelczyk. I podam imię, nazwiska nie będę podawał. Edgar nie zna ojca, ze względu na to, że są jakieś antagonizmy między właśnie, tak jak tutaj szanowny gość mówił, między właśnie Wenezuelą, Kolumbią, a właśnie Peru, Boliwią. I nie zna ojca, nie zna ojca. Tak mi było dane, że trochę żeśmy przez Edgara zobaczyli właśnie Andów, zobaczyliśmy właśnie Peru i chcieliśmy, właśnie Edgar chciał, żebyśmy nie dał rady. Wenezuela jest zamknięta właśnie dla Boliwijczyków, dla Peruwianczyków. Ja chciałem zapytać szanownego gościa, dlaczego to tak jest? Te antagonizmy skąd się biorą? Dlaczego tak jest? Mój przyjaciel, i powiem dalej ojcu, powiem szanownemu gościowi, że Edgar jest moim naprawdę wielkim przyjacielem, że w Polsce nie mam takich przyjaciół jak właśnie peruwiańsko-wenezuelczyk mieszkający dokładnie w Krakowie.
Dziękujemy. Proszę. I to pytanie stawiamy naszym gościom. Doktor habilitowany Cezary Tarachan, doktor Pablo de la Fuente i Antonio Jimenez. Czy rzeczywiście są takie antagonizmy między Peruwiańczykami, Kolumbijczykami, Wenezuelczykami? Jak to wygląda w Ameryce Południowej?
Myślę, że oczywiście kiedy mieliśmy dobrą sytuację, kiedy Wenezuela była bardzo prosperująca, tak, myślę, że dużo krajów z Europy, na przykład z Hiszpanii, z Włoch, z Portugalii, pojechali do Wenezueli, tak, żeby pracować i mieszkać tam. Kolumbia, nasz sąsiad, dla nas Kolumbia to nasze bracie, tak, braci, pracą, tak. Oczywiście dużo Kolumbijczyków migrowało do Wenezueli, no, w latach 80-tych, 90-tych. I ludzi również, mieszkańców z Argentyny, z Chile, z Peru. I oni znalazli pracę, pracowali i oczywiście nie mieliśmy takich antagonizmu. Teraz, bo to było powoli, nie mówi teraz, na przykład czas obecny, sytuacja jest bardzo skomplikowana i tragiczna w Wenezueli. W ciągu dwóch lat, myślę, że więcej niż milion Wenezuelczyków emigrowało do Kolumbii. I krótki czas i liczba jest bardzo duża, tak. I Kolumbia oczywiście ma też, ja bardzo ceniam, co rząd kolumbijski robi dla Wenezuelczyków, ale też wiem, że każde państwo ma swoje problemy i prawie 2 miliony Wenezuelczyków w ciągu roku albo krótki czasu, tak? Oczywiście robi ten antagonizm, tak? Że Wenezuelczycy, dlaczego nie ktoś z Kolumbii może pracować tam, dlaczego ktoś z Wenezueli, dlaczego? I myślę, że teraz państwo jak na przykład Panama, Kolumbia, Peru, zaczynają, że antagonizm, tak? Ale to jest nowe, myślę, że od 3 lat, ale to 10 lat, 20 lat temu, 30 lat temu nigdy nie było tak coś takiego.
Jeśli można jeszcze, to może do pewnej analogii byśmy się uciekli z Europą. Wiemy, jakie problemy generuje, prawda, masowa migracja tutaj w Europie, zwłaszcza z Afryki Północnej, z krajów muzułmańskich. Oczywiście to jest inny charakter tej migracji, prawda, religijny, kulturowy i tak dalej, które powoduje jeszcze inne problemy, ale w sensie takim, powiedzmy, bardziej podstawowym, jak to ma miejsce w Ameryce Południowej. To znaczy, jeśli w krótkim czasie, prawda, na przykład w Kolumbii pojawia się 1 milion Wenezuelczyków, 2 milion w Brazylii, trzeci gdzieś w Peru i Ekwadorze, to dla tych krajów, dla tych gospodarek, które to też przecież nie są największymi, najsilniejszymi gospodarkami dla rynku pracy, powoduje to no, bardzo, bardzo poważne konsekwencje, pewne właśnie załamania tego rynku pracy, zwłaszcza, że przeważnie na przykład jeśli chodzi o Kolumbię czy Wenezuelę, to te migracje są do, powiedzmy, do stanów nadgranicznych tych państw. Kumulacja właśnie tych przybyszów z Wenezueli powoduje, że pojawiają się napięcia. Dodatkowo też wiadomo, jak w każdej społeczności trafiają się różni ludzie. Są tam też i tacy, którzy szukając sposobu na utrzymanie się, na zarobek, uciekają się do jakiejś drobnej przestępczości czy jakichś właśnie innych zachowań sprzecznych z prawem. To oczywiście w perspektywie jakiegoś tam, powiedzmy, czasu, to generuje jakieś tam napięcia i pewną niechęć ze strony właśnie gospodarzy. Także wydaje się, że no pewnie tym należałoby tłumaczyć takie sytuacje.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Cześć Boże, kłania się Andrzej z Wielkopolski. Dziękuję za audycję. Pozdrawiam Państwa. Mam takie pytanie, bo w ciągu audycji usłyszałem, że na czele ruchu opozycji jakaś pani, tak, przepraszam za określenie, kobieta, która wiążecie Państwu nadzieję. Może Państwu przybliżyliście w 2 słowach, krótko, bo już koniec audycji, coś na ten temat. Co Państwo myślicie, jakie macie Państwo nadzieje, czego Wam serdecznie my Polacy życzymy, żeby udało się to? Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy z Panem Bogiem, prosimy.
Tak, oczywiście Maria Corina Machado to liderka partii opozycyjnej w Wenezueli, tylko okay, jeden z najsilniejszych prawicowych partii w Wenezueli. Myślę, że tylko jedynym partii prawicowych w Wenezueli. Jest Vente Venezuela. Maria Corina Machado jest inżynierem i ona od, myślę, że w 2004 roku założyła tą partię i od momentu przybycia Maduro, Chavez do rządu, ona bardzo mocno zawsze rozmawiała, mówiła przeciwko socjalizm i od początku też Albertia przestrzegała o zagrożenie kontynuowanie Chavez i rząd Chavez i Maduro, tak.
Ja może tutaj jeszcze dodam, ponieważ pan zainteresował się postacią Marii Corina Machado. Rzeczywiście jest to myślę, że nadzieja pewna na Wenezuelę, jeśli dane jej będzie, prawda, działać skutecznie. Osoba właśnie o takim mocnym, charyzmatycznym charakterze, bardzo dobrze wykształcona, mająca bardzo dobre rozeznanie w sytuacji międzynarodowej, szukająca kontaktów na zewnątrz. Ja może tutaj pozwolę sobie przywołać sytuację, która
która była też naszym udziałem i rozmową, jaką udało nam się zorganizować pani Marii Corina Machado z panem posłem Przemysławem Czarnkiem, którego też tutaj bardzo pozdrawiam, obecnie pana ministra. Naprawdę Wenezuelczycy, ci, którzy próbują coś robić dla swojego kraju, szukają wsparcia na różnych płaszczyznach, tak? Czy to będzie płaszczyzna polityczna, tak jak pani Corina Machado, czy to będzie płaszczyzna, prośba o jakieś naciski na przykład w gremiach Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, czy to jest tak jak tutaj Antoni mówił, prośby takie związane z tą sytuacją strategiczną, materialną, czyli akcje pomocowe, na przykład Caritasu, inne przedsięwzięcia, a czasem nawet jakieś indywidualne gesty solidarności czy wsparcia, czy pomocy. Warto też pewnie tutaj rozejrzeć się u nas w Polsce. Myślę, że tych Wenezuelczyków jest niewielu, ale myślę, że około 100 pewnie w Polsce jest, więc tam na początku w audycji telewizyjnej, prawda, pani Daniela, która studiuje w Toruniu, tutaj Antonio. To są naprawdę wspaniali ludzie, inteligentni, odpowiedzialni, pracowici, więc wydaje się, że jeśli ktoś ma możliwość, a zna też tutaj, prawda, kogoś, kto pochodzi z Wenezueli, to warto im pomóc. Oni czasem, znaczy oni są bardzo, bardzo tacy skromni, czasem nie mają śmiałości, ale wiemy, że na przykład starają się wysyłać jakąś pomoc swoim rodzinom, czy to żywność, czy lekarstwa, czy jakieś inne. Więc jeśli wiemy o takich sytuacjach, czy mamy możliwość, to pewnie warto wspomóc solidarnie z Wenezuelą, tak jak ta akcja, którą planowaliśmy, a może uda ją się zrealizować, jeśli warunki, prawda, będą ku temu. Także to taki też nasz apel tutaj od środowiska hispanistów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Katedry Świata Hiszpańskiego. Też gdyby ktoś na przykład z Państwa miał jakieś doświadczenia z pobytu w Wenezueli, zwłaszcza tutaj myślę o kapłanach, o księżach, o zakonnikach, to gdyby chciał się podzielić swoimi relacjami, to bardzo proszę o kontakt do nas, do Katedry Świata Hiszpańskiego KUL, Cezare Taracha czy dr Pablo de la Fuente. Będziemy bardzo wdzięczni, zwłaszcza o ta najnowsza, prawda, te najnowsze prace duszpasterskie i misje tam w tym trudnym czasie, właśnie w tych ostatnich dwóch dekadach.
Bardzo gorąco dziękuję za przybliżenie nam Wenezueli, za udział w rozmowach niedokończonych. Doktor habilitowany profesor KUL Cezare Taracha, kierownik Katedry Świata Hiszpańskiego, polityki relacji międzynarodowych, doktor Pablo de la Fuente, adiunkt w Katedrze Świata Hiszpańskiego, polityki relacji międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor Pablo, narodowość jakie jest?
To jest Hiszpan.
Hiszpan,
tak.
I Antonio Jimenez, Wenezuelczyk, absolwent hiszpanistyki KUL. Pozdrowienia.
Dziękujemy bardzo, ojcze, raz jeszcze za zaproszenie, za możliwość właśnie wypowiedzi, za możliwość podjęcia tego tematu, myślę, że tak aktualnego i tak ważnego. No, dla naszych, prawda, braci też wierzę w Wenezuelczyków. Także raz jeszcze dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Panem Bogiem.
Dziękuję.